Jest 9.33, witam w audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w naszym studio Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl i Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzisiaj środa, więc będziemy rozmawiali przede wszystkim o gospodarce morskiej, o tym, co się dzieje na morzu. No i bardzo ciekawy, ważny temat. Jutro uroczystość pierwszego podniesienia bandery na ORP Ślązak. Przypomnijmy, miała być korweta, wyszedł okręt patrolowy, ale zostawmy te klasyfikacje morskie tej jednostki. To, co z biznesowego punktu widzenia poraża najbardziej, 18 lat budowy. I teraz proszę Państwa, tutaj temat absolutnie apolityczny, bo to przez różne rządy różnie się działo, więc nie ma co się przyglądać, za którego rządu budowano najdłużej. Natomiast co zrobić Państwa zdaniem, żeby jakikolwiek projekt publiczny, bez względu na to, jak będzie skomplikowany, nie był realizowany przez 18 lat?
Trudno powiedzieć. Wydaje się, w związku z tym, że te ekipy rządzące faktycznie miały okazję podczas budowy pierw Gawrona, później Ślązaka, zmieniać się.
To zamierzchła przeszłość, tak, to miał być ORP Gawron, cały projekt Gawron.
Tak, tak. De facto ten projekt miał być robiony na o wiele szerszą skalę. Tych jednostek miało być 7, wszystkie to miały być korwety, bardzo dobrze wyposażone korwety rakietowe, których zdolność bojowa była nieporównywalnie jak gdyby wyższa niż okrętu patrolowego Ślązak, który ostatecznie dzisiaj jutro będzie przekazywany, na którym będzie podnoszona bandera. Troszeczkę śmieszy fakt jakby tego wielokrotnego celebrowania, oddania tej jednostki, przekazania.
Było wodowanie, było przekazanie marynarce
wojennej. Już od kilku lat celebrowaliśmy każde próby morskie, każde wyjście w morze, każdy szczęśliwy powrót. Teraz wodowanie, wszyscy pamiętamy doskonale. No teraz mamy oddanie uroczyste marynarce wojennej, jutro podniesienie bandery. I Bóg raczy wiedzieć, co nas jeszcze czeka w przyszłości. Tak czy siak, sytuacja wygląda w ten sposób, że ewidentnie problem z budową, z realizacją tego projektu, no gdzieś leży po stronie marynarki wojennej i stoczni marynarki wojennej. Przez lata ekipy rządzące nie mogły sobie z tym problemem pojawić. Tam były wielokrotne problemy finansowe, wielokrotne dokładanie pieniędzy do tego projektu.
Ale było dokładanie, ale też wstrzymywanie finansowania, zawieszanie programu. Czy tu była jednak główną przyczyną tego, że budowano 18 lat, bo mówię z punktu widzenia gospodarczego, czy tego, który mnie przede wszystkim interesuje, ale myślę, że jest ważny też z punktu widzenia państwa, jest właśnie to 18 lat. Zabrakło konsekwencji po stronie zamawiającego?
Myślę, że w pewnym sensie tak. Jednocześnie, jeśli dochodzimy do pewnego momentu realizacji projektu, trudno się naprawdę z niego wycofać. I ta konsekwencja może do niczego nie doprowadzić tak naprawdę. Próby były różne. Bardzo utrudniona też była sytuacja związana z upadłością stoczni, z syndykiem masy upadłościowej, który przez długi czas jak gdyby całkowicie blokował możliwości realizacji dalszej zgodnie z jakimkolwiek harmonogramem tego projektu. Jednocześnie decyzje związane z zmianą, przemianowaniem jakby skali tego projektu i jakby doprowadzające do tego, że zamiast uzyskać dla marynarki wojennej jednostkę o dużej wartości bojowej, która faktycznie gdzieś w przypadku jakiegoś konfliktu miałaby jakieś znaczenie, i przemianowanie tego na taką jednostkę patrolową, trudno tak naprawdę nawet.
Zupełnie inne zadania, zupełnie inna rola w marynarce. Wioleta Kakowska-Mering, co zrobić, żeby
ja bym tak
nigdy nie 18 lat, żeby 18 lat nie budować.
Nie wiem, czy panowie zauważyli,
okrętu.
Ale jak Kormoran otrzymywał, to jest niszczyciel min, Kormoran, jak otrzymywał banderę, to była uroczystość na skwerze w Gdyni i mogli mieszkańcy nawet być obecni przy tej okazji. A tutaj tak chyba tego Ślązaka celebrujemy, ale tak po cichu, bo wprawdzie jakby oddanie marynarce wojennej przekazanie, to była mowa o tym, tam któryś z wysoko postawionych wojskowych zapowiedział, że zapraszają mieszkańców Gdyni, ale ostatecznie okazuje się, że będzie to w porcie wojennym w Gdyni, więc raczej na obejrzenie tej uroczystości mieszkańcy szans nie będą mieli. Więc to jest takie niby celebrowanie, ale takie trochę gorzkie i tak by wszyscy chcieli, żeby to się już odbyło i żeby już o tym nie mówić i tylko...
Przejdźmy na poziom gospodarczy. No właśnie, co robić, żeby 18 lat nie powstawał okręt?
No, nawet już jakby śledząc to, co się dzieje, jeżeli chodzi o zamówienia marynarki wojennej i o to, co się dzieje w polskich stoczniach, no to chyba w skrócie najlepiej by było przekazać to stoczniom prywatnym, bo... Mówimy tutaj o 18 latach i o procesie budowy Ślązaka, a w tym tutaj w ostatnich latach już odpukać jest drugi niszczyciel min typu Kormoran budowany w stoczni Remontowa Shipbuilding.
Czyli w prywatnej stoczni.
Prywatnej.
Trzeci
ostatnio,
też można powiedzieć już.
Trzeci już właśnie też, bo się zaczęła budowa. Trwa budowa holowników. Miało być sześć, już czwarty właśnie został zwodowany.
Znowu więc, w stoczni prywatnej.
Znowu w stoczni prywatnej, więc może to jest jakaś droga, żeby do tych partnerów pod tytułem marynarka wojenna, która wielu ekspertów powtarza, nie bardzo sama wie, czego chce i jakie jej jest potrzebne uzbrojenie. I do tej strony rządowej, która chciałaby zbudować, no ale umówmy się, nie mamy na to pieniędzy za dużych, dołączyć jeszcze partnera prywatnego, który być może z racji tego, że jest to jak to biznes prywatny, pewnych prac ramowych, tego, żeby to się spinało, pilnuje. No oczywiście można powiedzieć, że no tutaj te ostatnie lata i włączenie tego partnera prywatnego to trochę do przodu ruszyło, ale podstawowym problemem marynarki wojennej, jak to właśnie mówię, podkreślają eksperci, jest sama marynarka wojenna i te zmieniające się plany, tak, bo był plan Siemioniaka, potem był plan ministra Macierewicza, potem z kolejny minister i z tych planów już niewiele wyszło. Nie ma ciągłości decyzyjnej. Nie ma ciągłości decyzyjnej. W momencie, kiedy rozmawiamy wtedy tylko i wyłącznie wśród partnerów, jakby gdzieś, no, związanych tylko i wyłącznie ze Skarbem Państwa, tu mówimy o marynarce wojennej i stoczni państwowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, to właśnie przez to, że nie ma tego planu i tej ciągłości decyzyjnej, no to się gdzieś rozmywa. I to jest to 18 lat dla Ślązaka i to jest to, co tutaj podkreśliliśmy na początku. Nie jest to odpowiedzialność jednej ekipy rządzącej, tylko jakby tak policzyć przez tych 18 lat ładnych paru.
Więc zestawmy te dwa przykłady. Ślązak, Gawron, Ślązak.
A Ślązak, jeszcze też warto jest to podkreślenia, też mówią specjaliści. To nie jest jakaś taka już zardzewiała krypa, którą się nic nie da zrobić. Nie jest to dobry okręt, wszyscy podkreślają. Problem polega na tym, że gdyby ją lepiej doposażyć, to naprawdę...
To jest kwestia wartości bojowej,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. Jako... Wartość bojową można, oczywiście to kosztuje, ale można podwyższyć i będzie to pełni korweta faktycznie, która będzie sporo znaczyła, bo tam starą częścią to być może jest ten, nie wiem, kadłub czy siłownia, tak. Ale całe uzbrojenie to jest naprawdę nowy, nowoczesny sprzęt.
No ale to zestawmy Gawron Ślązak powstający 18 lat i kormorany, które są budowane, to są zamówienia obecnej ekipy rządzącej, trzeci kormoran już zaczyna być budowany.
Nie, tak... poprzedni jeszcze, przepraszam.
Znaczy... Dwa kolejne obecne i pierwszy był
cały plan
poprzedni,
trzech
tak.
Niszczycieli min to jeszcze poprzedni, ale to też jakby nie o to chodzi, żeby...
Nie, powstają w ciągu 2 lat i rzeczywiście to jest przykład, kiedy można w stoczni prywatnej budować szybko. Oddalamy się od stoczni i państwowych i prywatnych. Pierwszy pociąg z Chin do terminalu DCT, kontenery... Statystyczny kontener przejeżdża w 12 dni. To jest znacznie szybciej niż gdyby drogą morską dostarczać ten kontener, ale w związku z tym, że pociągi mają no, mniejsze możliwości transportowe, przypomnijmy na największych kontenerowcach płynących do Europy nawet 20, nawet więcej niż 20 tysięcy kontenerów, na pociąg tyle się nie załaduje, więc ten transport pociągiem jest znacznie krótszy, ale też znacznie droższy. Co jest przyszłością transportu z Chinami? Te megakontenerowce, ogromne jednostki przypływające regularnie do DCT, do Rotterdamu czy do innych europejskich portów, czy rozwój tych połączeń kolejowych?
Myślę tak, że te kolejowe to jest taka część uzupełniająca ten duży, podstawowy transport kontenerowy. Bo to jest tak, jak tutaj wspomnieliśmy, tych kontenerów jest mało, bo taki pociąg może zabrać, no nie wiem, chyba 41 wagonów maksymalnie, więc to nie są jakieś duże ilości, porównując z tym, ile kontenerów zabiera...
Nawet jeden kontenerowiec.
Nawet jeden, tak? Ile zabiera jeden kontenerowiec, a już jak mówimy o tych największych na świecie, a takie przypływają do Gdańska, no to są jakieś sumy nieporównywalne, ale jest to fantastyczne uzupełnienie tej oferty i dobrze, że takowe połączenie, bo połączenie jakby kolejowe z Chinami Polska ma już od jakiegoś czasu, ta firma Adam Pol.
Z Łodzi jeździły
tak,
pociągi,
tak,
prawda?
Oczywiście to potem koleją czy drogami się odbywało, ale takie połączenie, które ten pociąg jedzie dalej i trafia do Gdańska, to było po raz pierwszy. I tutaj głównie chodziło o to, żeby później, znaczy żeby przyspieszyć tą łączność towarową, zabrać troszeczkę tego rynku przewozów portom niemieckim zwłaszcza, ponieważ to chodzi o towary, które bardzo szybko muszą się dostać nie tylko tutaj do Gdańska, dajmy na to, czyli na Pomorze, ale towary, które na przykład do Szwecji muszą trafić, czy do Finlandii, czy do Wielkiej Brytanii.
Ale też w drugą stronę, tak. Do Chin na przykład żywność, tak?
Na przykład. No, tu jest ogromna szansa dla Polski producentów. Ja myślę, że im więcej będzie takich połączeń, tym te towary takie wrażliwe, jak choćby żywność, wędliny, bo swego czasu polscy wytwórcy byli badani pod tym kątem przez Chińczyków i ta współpraca gdzieś tam o niej była mowa. To są towary, które dość szybko muszą się przemieścić. Ale z tego, co wiem, to na tych szybkich połączeniach też będą korzystały polskie firmy. To nie chodzi tylko o to, żeby potem wrzucać te kontenery na mniejsze statki, przerzucać fiderowo gdzieś w sąsiednich krajach, tak, czy właśnie ta Szwecja, czy Finlandia, ale chodzi też o polskie firmy, bo w tym pierwszym transporcie na przykład też była odzież, okazuje się. Kiedyś rozmawiałam z jedną z firm trójmiejskich, dużych producentów odzieży, to tam też się okazuje, skraca się ten czas dostaw. Oni byli zmuszeni przerzucić część produkcji do Polski właśnie z tego powodu, że ten czas uszycia czegoś czy przywiezienia z Chin...
Cały proces był uciążliwy. Tak,
był uciążliwy, a moda jest teraz podobno tak szybką branżą, że coś się zmienia nawet w 2-3 miesiące, że nie jest kratka, kropki i trzeba szybko coś doszyć. Być może, no oczywiście to jest stratą dla polskich szwalni, takie towary, szybkie linie, krótkie, jakieś sukienki czy spódnicy
przyjadą
będą tymi kontenerami na pociągu przybywały.
Mateusz
do
Kowalewski, Violeta Kakowska użyła takiego określenia, że to może być pewna nisza, czy zapełnianie pewnej niszy.
Zwłaszcza, że tu jeszcze pamiętajmy, cena nie jest aż tak różna, bo tam jest tylko dwa razy więcej, nie wiem, $1000
no przy dużej
statek,
skali
dwa,
to jest ogromne.
Tysiące pociąg, no to ale to...
To jest zapełnianie...
różnica mniej więcej w cenie.
Tak, zapełnianie niszy czy szansa na coś więcej?
Zdecydowanie bardzo dobre zagranie polityczne i gospodarcze. Fajna ekspozycja tego wydarzenia, jeśli chodzi właśnie o zlokalizowanie tego w porcie, a nie na jakimś terminalu intermodalnym, na przykład w głębi Polski.
Nie w Kutnie na przykład. Tak?
Ponieważ pokazuje to pewną zmieniającą się rolę portów na mapie transportowej. To nie są tylko ośrodki przeładunków z morza, które obsługują pewien region w oku, załóżmy, portów, tylko są to ośrodki, które są w stanie poprzez swoją bardzo rozbudowaną infrastrukturę obsługiwać ładunki z każdego kierunku, rozdysponowywać je w każdym innym kierunku albo z portu jako fidery do krajów takich właśnie jak Skandynawia, jak Anglia, bo tutaj podczas tej konferencji podkreślane było to, że dzięki temu zyskujemy bardzo ciekawą ofertę dla portów skandynawskich i dla portów, i dla odbiorców angielskich, gdzie ten czas dostawy mimo dwukrotnie wyższej ceny bardzo się skraca. Ale też podawane były przykłady transportu lotniczego, który też jest popularny, mimo to, że jest 20-30 nawet razy droższy jak morski. Też awaryjnie firmy korzystają. Są towary, obracając nimi szybciej, kiedy ten towar jest sprzedawany szybciej, kiedy ten biznes rotuje
udaje
szybciej,
się rentowność
udaje się
uzyskać,
uzyskać większą rentowność mimo wyższych kosztów transportu. Więc jest to bardzo dobre uzupełnienie oferty. Zwiększa to wszechstronność portu i zdecydowanie powiększa ofertę portu i też otwiera port na nowe możliwości, bo tak naprawdę dzisiaj mamy perspektywę jednego transportu w miesiącu. Kto wie, może w przyszłości rozwinie się to na tyle, że będą to transporty, dostawy cotygodniowe lub co kilka dni. Zestawy będą przyjeżdżały pełne w tym pełnym obłożeniu wagonów i będzie to jakiś procent biznesu dla DCT, dla Portu Gdańsk.
Jest to atrakcyjna oferta, bo jeżeli jakiś ktoś zamawiający towar, nie wiem, z Szwecji czeka na coś bardzo pilnie i nagle się okaże, że przysyłając go przez port w Gdańsku będzie miał 5 dni szybciej niż przez port jakiś niemiecki, no to te 5 dni, jeżeli mówimy o jakimś szybkim biznesie czy towarze
czy sytuacji krytycznej jakiejś,
tak? Sytuacji krytycznej, to jest bardzo, bardzo ważne 5 dni. No, to jest już argument, żeby ten transport przerzucić.
Zdecydowanie też to jest ważna oferta dla takich dostaw awaryjnych. No, wiele razy mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że w jakichś sieciowych sklepach, czy dostawcach jakichś towarów na rynku, no nie wiem.
Luksusowych dóbr.
Ale towar sprzedał się szybciej niż oczekiwano. Nie wiem, mamy sezon opon zimowych na przykład. No i faktycznie tych opon, był popyt taki, że ich zaczyna brakować. No i wtedy tak naprawdę są możliwości, w których tylko szybki transport jak gdyby uzupełni tą lukę w rynku.
Więc będziemy się przyglądać, czy to będzie jeden pociąg w miesiącu, czy jeden w tygodniu, a może kilka w tygodniu. W każdym razie dobrze, że do gdańskiego portu trafiają kontenery z Chin także w drogą lądową na pociągach. To jest zupełnie, zupełnie nowa jakość, szczególnie jeżeli chodzi o szybkość transportu. I proszę Państwa, na koniec mieliśmy w ostatnich dniach protesty rybaków na Pomorzu Środkowym, ale nie wszystkich rybaków, pewnej specyficznej grupy biznesowej. Przypomnijmy, bardzo poważne ograniczenia w połowie dorszy na Bałtyku ze względów ekologicznych. Tego nikt nie kwestionuje, że jest taka potrzeba. Rybacy, którzy łowią przemysłowo, tak to nazwijmy, dorsze, dostali pewne rekompensaty. Natomiast jest dość duża grupa rybaków, którzy żyją z innego biznesu, a mianowicie z takiego wędkarstwa sportowego. Oni zabierają turystów na pokład i łowią dorsze i się okazuje, że o nich albo zapomniano, albo celowo pominięto, nie dostaną żadnych rekompensat, a także nie mogą wykonywać tej swojej działalności zarobkowej. Czy tutaj skala działań rzeczywiście, czy skala problemu była taka, żeby te porty chociaż przez chwilę blokować, czy to jest do szybkiego naprawienia ta luka, w wyniku której nie dostaną rekompensat?
Jeżeli ktoś będzie chciał z nimi poważnie rozmawiać, to oczywiście jest, bo to jest
Brakowało
takiej rozmowy, bo tutaj jak przyjrzymy się bliżej temu problemowi, to tego pola do dyskusji zabrakło. Ich faktycznie im dużo obiecano, potem o nich zapomniano, potem były wybory, potem były inne sprawy, a czas goni, bo przypomnijmy, oni od stycznia już nie będą mogli właśnie prowadzić swojej działalności, tak?
No podstawowej działalności,
tak? No bo po to wypływali w morze wędkowi, to się chyba mówi,
tak,
o tej grupie.
Tak, rybacy wędkowi.
To jest 150 łodzi, to jest całkiem poważna grupa przedsiębiorców i teraz wyobraźmy sobie, niezależnie od wszystkiego, bo o tym, że ryby w Bałtyku są zagrożone, to jakby wszyscy wiemy i to jest jakby poza dyskusją, no ale wyobraźmy sobie na przykład, że któregoś dnia prowadzimy jakąś działalność i ktoś nam przychodzi, że na i oświadcza, że a ty już nie możesz dzisiaj, nie wiem, handlować pietruszką, a ty hodować baranów. Tak?
No i bez względu na to, jakby były słuszne przesłanki, to jest oczywiście...
Bo jak ktoś
to
jeszcze ma
oczywiście...
hodowlę czegoś, to może się na hodowlę czegoś innego przerzucić. A tutaj tak naprawdę cóż mogą nawozić, tylko jeszcze turystów, którzy będą chcieli oglądać sobie, nie wiem, morze, tak? No, ale to jest totalnie niszowy rynek, więc nie sądzę, żeby się byli w stanie z tego utrzymać. Gdzieś przeczytałam, że taki koszt utrzymania takiej jednego kutra to jest około 10 tysięcy miesięcznie. To są potężne pieniądze. Oczywiście złośliwi twierdzą, że tyle się dorobili przez te lata, że stać ich na jakiś tam przestój. No ale przypominam, to są 4 lata przestoju. To jest potężny czas. A
znaczy z dzisiejszej
gdyby to
perspektywy
jeszcze była grupa,
tak się
która
wydaje,
nie chce dyskutować, to też można by było niepoważnie podchodzić do ich roszczeń, ale to jest grupa, która czeka. Zwłaszcza, że nie dziwmy się, że oczekują takiej pomocy, skoro rybacy, nie wędkowi, czyli ci bardziej komercyjni, jak się mówi, czy przemysłowi, dostawali pieniądze, tak? Dostawali za to, że nie pływają, że nie łowią, że złomują swoje kutry, więc być może jest to za mała grupa. Może rządzący uznali, że 150 kutrów to nie jest taka siła, nad którą się wzruszy polskie społeczeństwo. Oby nie doszło do tego, co zapowiadają rybacy, czyli do protestów takich, które zablokują duże porty.
Mateusz Kowalewski, a tak patrząc biznesowo, to jest jakaś perspektywa rozwoju tej branży, już nawet pomijając te bieżące kłopoty, bo 150 łodzi to rzeczywiście nie jest ogromna sfera turystyki czy ogromna gałąź przemysłu.
No na pewno nie jest to zjawisko makroekonomiczne. Jednocześnie taka flota 150 jednostek, porównując ją załóżmy do floty takiego tradycyjnego rybołówstwa, jest całkiem pokaźna, tak? Można powiedzieć nawet podobna. Jednocześnie z punktu widzenia gospodarki morskiej najważniejsze jest to, że podjęto decyzję o zakazie połowów dorsza, ponieważ no my jako portal tam przyglądaliśmy się zjawisku przełowienia od 2010 roku. Tak naprawdę od początku obserwacji ten problem był bagatelizowany. Wszystkie środowiska jak gdyby udawały, że wszystko jest okej. Wskazywały,
a rybu bywało
i tak naprawdę już mieliśmy raporty z 2012, z 2013 roku, gdzie no ewidentne były doniesienia, że po prostu tego dorsza nie ma, że gatunek jest wytrzebiony, a dopiero po 8 latach podjęto taką decyzję o zakazie połowu.
Ale jak trzeba, to można pomóc, bo na przykład w Niemczech, gdzie jest 40 łodzi, 7 milionów euro dostali rybacy wędkowi.
No i teraz będziemy się przyglądali, jakie będą dalsze kroki, co czeka rybaków wędkowych. Ja bardzo dziękuję. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk gościli dzisiaj Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl i Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. A ja Państwa zapraszam już do słuchania jutro Radia Gdańsk, bo 101 rocznica powołania marynarki wojennej i Radio Gdańsk będzie obecne między innymi na podniesieniu bandery na ORP Ślązak, o czym rozmawialiśmy także w tej audycji. Także polecam jutro Radio Gdańsk. Zapraszam, Artur Kiełbasiński.